Przeczytajmy pierwszy rozdział, wersety od 13 do 21. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Co mówiliśmy tydzień temu, fragment czy wersety od 14 do 16 i dzisiaj zaczynamy omawiać fragment czy wersety od 17 do 21. My zaczynamy, ponieważ nie skończymy dzisiaj. Dzisiaj zaczniemy tylko jeden aspekt omawiać, werset 17. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego. Na tym fragmencie chciałem się dzisiaj skupić. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego. Niedawno miałem rozmowę z człowiekiem i żeśmy rozmawiali o nawróceniu, o potrzebie nawrócenia i generalnie żeśmy doszli do momentu, czy też do historii o łotrze, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, który zawisł na krzyżu obok Jezusa i który no już u kresu swojego życia, można powiedzieć, upamiętał się, nawrócił się do Chrystusa, zobaczył, że jest człowiekiem winnym, że jest grzesznikiem, że zasługuje na to, że wisi tam, ale zawołał do Chrystusa w tych ostatnich momentach swojego życia i Chrystus na to wołanie odpowiedział i powiedział temu łotrowi, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I ku mojemu zaskoczeniu osoba powiedziała, że może tych słów nie użyła, ale historia tego łotra dla tej osoby była historią skandaliczną. Nie do przyjęcia. Dlaczego? Ponieważ taki łotr, można powiedzieć szuja, który popełnił jakąś zbrodnię, który być może całe życie funkcjonował nie tak jak należy, coś tam po prostu powiedział i został zbawiony i poszedł do nieba. A jest tylu ludzi, którzy całe życie czynią dobro, którzy są altruistami, którzy pomagają innym. Oni nie pójdą do nieba tylko dlatego, że nie uwierzyli w Pana Jezusa. W związku z tym to jest ewidentnie niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Tak im się wydaje. Więc pytanie, czy faktycznie jest to niesprawiedliwe, tak? Ponieważ Piotr mówi nam, że Bóg jest tym, który sądzi każdego człowieka, prawda? Który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, więc jest pytanie, jak Bóg sądzi? Czy Bóg jest w swoim sądzie sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy? Czy wystarczy coś tam klepnąć, brzydko mówiąc, na temat Jezusa i już jest zbawionym, a to jak żyjemy, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy złymi, nie ma nic do rzeczy. Więc to są pytania, które gdzieś tam są w umysłach ludzi i ludzie próbują szukać odpowiedzi na te kwestie. Ponieważ jest wielu ludzi, którzy mają swoją własną koncepcję odnośnie tego, co to znaczy, że Bóg sądzi każdego człowieka według jego uczynków. Oni mają to, właśnie to przekonanie, że człowiek dobry, ten, który czyni dobrze, oczywiście pójdzie do nieba, a ten, który czyni źle, to pójdzie do piekła. Ale co to znaczy być tym dobrym człowiekiem albo złym człowiekiem? No więc w ich przekonaniu, w przekonaniu tych ludzi, jeśli byśmy wzięli wagę, prawda, i zważyli uczynki, te dobre i te złe, no to dobrą osobą jest ta osoba, której uczynki dobre przeważają, ważą więcej. Natomiast osobą złą jest ta, której uczynki ważą, czy złe uczynki ważą więcej. Ale kto definiuje, co jest dobre, a co złe? Oni sami, tak, zdając się na intuicję, na sumienie, na własne zasady moralne, na to, co tym ludziom wydaje się dobre lub złe. Więc osoba w przekonaniu takich ludzi, która żyje przyzwoicie, prowadzi moralne życie, no jest osobą dobrą i będzie, i pójdzie do nieba. Podczas gdy osoba, której życie jest przeciwieństwem przyzwoitości i moralności, będzie osobą złą. I dlatego, bo ta historia o łotrze, no dla takiej osoby jest historią skandaliczną. Ten łot nie zasługuje na to, żeby pójść do nieba. Przecież popełnił jakąś, no, jakąś zbrodnię. No, nie wieszano na krzyżu za coś małego. Tylko naprawdę ktoś musiał zapracować nieźle na to, żeby tam się znaleźć. Więc ta historia jest nie do przyjęcia. Jest to wręcz, ludzie uważają, że to jest wręcz niesprawiedliwe, że tak się stało. Ale zobaczmy, tak, co Biblia mówi na ten temat. Zobaczmy, czy taka koncepcja sądu jest właściwa z punktu widzenia nauki biblijnej, ponieważ ten fragment akurat no, mówi o tym, że Bóg sądzi, prawda, że Bóg sądzi każdego, że Bóg sądzi według uczynku, więc musimy, no, zobaczmy, jak, na czym ten sąd polega, żeby móc ocenić, czy to jest właściwa koncepcja, którą ci ludzie mają, czy niewłaściwa. I zacznijmy od takich pewnych podstaw tego, co oznacza to dla nas, czy to, co to oznacza, że Bóg sądzi, prawda? Bóg sądzi, ale co to znaczy? Z czym to się wiąże, prawda? Co oznacza, że Bóg sądzi? No po pierwsze, to, że Bóg sądzi, oznacza, że Bóg ma władzę. Bóg ma władzę. Bóg ma w swoim ręku władzę nad każdym człowiekiem. To, że ktoś ma, mówimy o władzy sądowniczej, prawda? Więc jeżeli Bóg sądzi, to znaczy, że ma władzę sądowniczą w swoim ręku, ale jego władza nie ogranicza się tylko do sądzenia ludzi. Jego władza jest, można powiedzieć, że Bóg ma pełnię władzy w swoim ręku. On jest tym, który ustanawia prawo, ma władzę ustawodawczą, ale on też egzekwuje swoje prawo, on ma władzę wykonawczą w swoim ręku. Tak? Mamy ten trójpodział władzy, sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. I Bóg ma to wszystko w swoim ręku. Bóg ma władzę do tego, aby mówić nam, jak mamy żyć. Bóg ma władzę do tego, aby wcielać w życie to, co w swojej mądrości postanowił. Bóg ma władzę nad nami. Generalnie. Nad człowiekiem. Kiedy spojrzymy na historię początków człowieka, to widzimy, jak Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, umieścił człowieka w ogrodzie, który był dla niego przygotowany, a następnie widzimy, że Bóg obdarzył człowieka powołaniem. Uprawia ziemię i strzeż. I w końcu widzimy, że Bóg wyznacza człowiekowi granice. Mówi mu, co mu wolno, a czego mu nie wolno. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo tylko zjesz, na pewno umrzesz. Więc Bóg ustanowił prawo, dał konkretny nakaz oraz zakaz i człowiek miał się poruszać w obrębie wyznaczonych mu granic. Więc Bóg ma władzę nad człowiekiem. Bóg określa, co mu wolno, czego nie wolno. Bóg wyznacza granice. Po drugie, jeżeli Bóg ustanawia prawo i wyznacza granice, to co to oznacza dla człowieka? Oznacza to, że Bóg wymaga od niego posłuszeństwa. Bóg wyznacza reguły gry i oczekuje, że człowiek będzie się do tych reguł stosował. Niektórzy z nas lubią gry planszowe. Tak? Lubią gry planszowe i chyba każdy z nas grał, a lubi grać w warcaby. Prawda? Gra w warcaby ma swoje własne zasady. Jeżeli chcemy mieć rozrywkę, grając w grę planszową, to musimy się dostosować do odpowiednich reguł, do reguł tej gry. Nie możemy do warcabów stosować zasad szachu, bo to nie miałoby sensu, prawda? To nie miałoby sensu. I jeżeli gramy w warcaby, no to musimy się stosować nie do jednej zasady, czy to do dwóch reguł tej gry, ale do wszystkich. Bo inaczej ta gra nie ma sensu, nie będzie miała sensu. Więc Bóg jako władca, który stworzył człowieka oraz świat, w którym człowiek żyje, ma zupełne prawo do tego, by ustanawiać reguły, by mówić człowiekowi, co mu wolno, a czego mu nie wolno. Co jest dobre, a co złe. Co powinien robić, a czego nie powinien. Więc nie powinniśmy się dziwić, kiedy Stwórca wymaga od człowieka posłuszeństwa Bożemu prawu. Bóg wymaga od człowieka całkowitego posłuszeństwa, doskonałego posłuszeństwa, posłuszeństwa we wszystkim. Kiedy w Starym Testamencie Bóg daje prawo przez Mojżesza, czytaliśmy o tym w ostatni tydzień temu, w 19 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, rozdział zaczyna się od tego: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A na końcu tego rozdziału była informacja, żeby wypełniać wszystkie przykazania, które Bóg nadał Izraelu. Więc Bóg oczekuje doskonałego posłuszeństwa, posłuszeństwa we wszystkim, we wszystkich przykazaniach, które Bóg daje. Ale co istotne, to tutaj, jak to mówię, problem jest w szczegółach. Ten wymóg doskonałego posłuszeństwa nie dotyczy wyłącznie tak zwanych zewnętrznych uczynków. To jest to określenie, może być teologiczne. Na przykład mamy przykazanie z dekalogu: nie kradnij. Więc kiedy kradniemy, kiedy wyciągamy naszą rękę po coś, co do nas nie należy, to jest to nasz, można powiedzieć, zewnętrzny uczynek. Coś, co się wykonuje poza, na zewnątrz nas. Ale Bóg wymaga też, aby nasze wnętrze, czyli nasze serce, nasze myśli, wola, pragnienia, motywacje, dążenia, ambicje, uczucia, wszystko to, co jest wewnątrz nas, Bóg wymaga, żeby to wszystko też przestrzegało Bożego prawa w doskonały sposób. Bóg wymaga doskonałego posłuszeństwa zarówno od tego, co zewnątrz, co na zewnątrz nas, jak i wewnątrz nas. Przykładem tego może być przykazanie dekalogu, które mówi: nie pożądaj. Człowiek pożąda w swoim wnętrzu, w swoim sercu. Więc Bóg wymaga doskonałego, całkowitego posłuszeństwa całego człowieka. Nie tylko na zewnątrz, nie tylko w tym, co robi swoimi rękami, ale też w tym, co robi swoją głową, w tym, co robi swoim sercem. Po trzecie, Biblia uczy nas, że Boże prawo jest święte. Jego przykazania są święte, sprawiedliwe i dobre. Rzymian 7:12. Bóg jest dobry i święty, więc prawo, które Bóg ustanowił dla człowieka, odzwierciedla to, jaki Bóg jest. A jeżeli Boże prawo jest dobre, jeżeli przykazania są dobre, sprawiedliwe i święte, to znaczy, że dobre rzeczy człowiek może czynić tylko wtedy, kiedy jest posłuszny Bogu, kiedy zachowuje Jego przykazania, kiedy czyni to, czego Bóg od niego wymaga. Bo jeśli człowiek przekracza lub łamie Boże przykazania, to wtedy czyni to, co jest złe, wtedy grzeszy, ponieważ grzech jest złamaniem prawa Bożego. Więc to Bóg poprzez swoje prawo, poprzez przykazania definiuje to, co jest dobre i to, co jest złe. Bóg poprzez swoje prawo definiuje, co jest grzechem, a co nim nie jest. I jak spojrzymy na dekalog, na 10 przykazań, to mamy przykazania typu: czci ojca swego i matkę swoją, albo pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Jest to przykład, są to przykłady nakazu. A nakaz z natury jest do czegoś dobrego, do czegoś pożądanego. Przez to te przykazania pokazują, że coś może być złe. Tak? Ale też mamy zakazy w dekalogu: nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. One zakazują złych rzeczy i przez to wskazują na to, co jest dobre, co jest właściwe, co jest pożądane. Więc kiedy człowiek przestrzega Bożych przykazań, to czyni dobro. Natomiast kiedy człowiek nie przestrzega Bożych przykazań, to grzeszy, czyli czyni zło. Taka jest, można powiedzieć w skrócie, logika Biblii. Zatem podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, Bóg ma władzę nad naszym życiem. On ustanowił prawo, w którym określił, co jest dobre, a co złe. A Bóg wymaga od człowieka doskonałego posłuszeństwa. Bóg wymaga doskonałego posłuszeństwa zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz człowieka. I człowiek czyni dobrze wtedy, że postępuje właściwie wtedy, kiedy jest posłuszny Bogu, kiedy zachowuje wszystkie Jego przykazania. Więc to jest pewna podstawa do tego, że kiedy mówimy o sądzie, o tym, że Bóg sądzi. Ale jak Bóg sądzi? To jest pytanie. Jak Bóg sądzi człowieka? Piotr mówi nam, że Bóg jest tym, który sądzi każdego bez względu na osobę. To znaczy, że Bóg nie jest stronniczy, Bóg nie bierze czyjejś strony, Bóg jest sprawiedliwy. Tak? Bóg nie ma kilku różnych miar i w zależności od tego, z kim ma do czynienia, kto staje przed Nim, stosuje różną miarę. Nie, Bóg stosuje jedną miarę do wszystkich. Tak? Ponieważ jest bezstronny, ponieważ nie ma względu na osobę. Jest jedna miara i ona ma zastosowanie do wszystkich ludzi. Jego sąd jest sprawiedliwy. Bóg sądzi każdą osobę według tych samych zasad. I Piotr mówi nam, że Bóg osądza uczynki człowieka. Co to znaczy? Co to znaczy, że Bóg osądza uczynki człowieka? Więc każdy z nas pewnie widział jakąś rozprawę sądową w telewizji. Słucham? Nie widziałeś rozprawy sądowej? Ale to jeszcze będziesz miał okazję. Ale pewnie jakiś film oglądałeś, gdzie jakaś rozprawa się toczyła. Jeżeli nie, to ja krótko wyjaśnię, o co chodzi, bo to nie chodzi o to, żeby teraz rozumieć, na czym polega cały proces. Nie, nie, nie. Chodzi o pewne zasady takie generalne. Chodzi o to, że jest sędzia, prawda? Czyli jeżeli kiedy oskarżony o jakieś przestępstwo człowiek trafia przed sąd, to jest tam sądzony. Jest sędzia, który bada zgromadzony materiał, waży przedstawione dowody i na tej podstawie orzeka o winie tego człowieka lub o jego niewinności. Czyli orzeczenie sędziego mówi, czy człowiek popełnił przestępstwo, czyli złamał prawo, lub tego przestępstwa nie popełnił, czyli nie złamał prawa. I to, co jest dla sędziego najważniejsze, tak, musimy o tym pamiętać, to, co jest dla sędziego najważniejsze, to po pierwsze prawo. Jakie jest prawo? A po drugie, jakie jest postępowanie oskarżonego względem tego prawa, względem tego przepisu. Sędziego nie interesuje, czy ten człowiek jest dobrym człowiekiem, czy jest złym człowiekiem. To nie ma nic do rzeczy w tym momencie, prawda? Sędzia nie waży uczynków tego człowieka, tego oskarżonego, prawda? Po to, że jeżeli okaże się, że ten człowiek jest dobrym człowiekiem, to musi go wypuścić na wolność. Nie. To jest nieistotne. To nie ma nic do rzeczy. To może mieć wpływ na ogłoszenie wyroku, ponieważ ludzkie prawo przewiduje pewne widełki, w których sędzia może się poruszać, prawda? I że mogą być okoliczności, które wpływają na złagodzenie kary. Ale generalnie to nie jest zainteresowaniem sędziego ważyć, czy ten człowiek jest dobrym człowiekiem, czy jest złym człowiekiem. Nie, on bada postępowanie człowieka, konkretne postępowanie w odniesieniu do konkretnego przepisu prawa. Gdyby sąd się tak zachowywał i ważył, no to byłaby to farsa. Farsa, prawda? Farsa sądu. No mamy człowieka, który będzie czynił dobro, prawda? Będzie dawał dużo pieniędzy na sierocińce, ale no powinie mu się noga i no nie wiem, jakiegoś przypadku, jakiej sytuacji, no kogoś okradnie. Prawda? Bo sytuacja mu się nadarzy, żeby kogoś okraść. Jeden raz, prawda? Więc sędzia nie mówi, no prawda, bierze tego człowieka, no tak, ja widzę tutaj tyle pieniędzy zostało dane na tyle sierocińców, a tutaj mamy jeden uczynek. Człowieku, jesteś wolny. Nie, to by było niesprawiedliwe. To by było niesprawiedliwe. Więc sędzia nie rozważa tego, czy ktoś jest dobry, czy zły. Sędzia ma orzec o winie oskarżonego, czy popełnił przestępstwo, czy też nie. A jak ten oskarżony żył, czy jak żyje, to nie ma nic wspólnego. Sędzia orzeka winę, badając jego postępowanie w odniesieniu do konkretnego przepisu prawa. Więc Boży sąd wygląda podobnie. Bóg nie waży dobrych i złych uczynków, bo to nie ma sensu. Bóg raczej poddaje ocenie moralnej te uczynki. To znaczy, że Bóg w oparciu o swoje święte, dobre i sprawiedliwe prawo orzeka, czy nasze uczynki są dobre, czy są złe. Bierze swoje prawo moralne, prawo, które streszcza się w dekalogu lub w dwóch przykazaniach miłości i ocenia, i sądza, osądza, czy uczynki człowieka spełniają normy moralne Boga, czy normę moralną, bo w zasadzie Bóg ma jedną normę. Można powiedzieć, że uczynki są poddane kontroli jakości moralnej Bożego prawa. Jeżeli nie spełniają odpowiedniego standardu, to są złe, wybrakowane i muszą być odrzucone. A według tego, co wcześniej powiedzieliśmy, dobre uczynki to takie, które wynikają z doskonałego posłuszeństwa człowieka względem Bożego prawa. Tylko takie uczynki mogą zyskać aprobatę u Boga. Tylko takie uczynki są dobre z Bożego punktu widzenia. A ponieważ Bóg jako władca wymaga doskonałego posłuszeństwa całego człowieka względem całego Bożego prawa, więc jeśli uczynki człowieka nie spełniają Bożych standardów, to są traktowane jak przestępstwo i podlegają karze określonej w prawie Bożym. Jeśli uczynki nie spełniają Bożej normy, to jest to nieposłuszeństwo, jest to złamanie Bożego prawa, jest to przestępstwo wobec Bożego prawa. Jeżeli jest przestępstwo, to ono pociąga za sobą karę. Więc pytanie, jaką karę pociąga za sobą grzech człowieka? W naszym ludzkim prawie obowiązuje zasada, może nie we wszystkich okolicznościach, ale generalnie w czasie pokoju, obowiązuje zasada, że kara musi być współmierna do winy. Tak? Mamy taką zasadę?
Nie.
Mamy, tak? Bo na przykład w przeszłości, gdy mieliśmy karę śmierci, no to czy karano ludzi śmiercią za kradzież na przykład pudełka zapałek?
Serio?
Nie, no nie karano. No. Znaczy w normalnych czasach pokoju takich sytuacji nie było, kiedy w czasie wojny mogło to się zdarzyć, tak? Ale w czasie pokoju mamy zasadę, że kara musi być współmierna do winy, do przestępstwa, do zbrodni popełnionej. Więc za kradzież bochenka chleba nikt nie będzie karał człowieka karą śmierci albo nie będzie posyłał człowieka za kradzież bochenka na 25 lat do życia, do więzienia, czy też nie na dożywocie, bo to jest niewspółmierne do popełnionej kary. Ale mamy sytuację opisaną w Biblii, kiedy Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że jeżeli zjedzą owoc drzewa, z którego Bóg zakazał im jeść, to wtedy umrą. Więc to nam pokazuje, że, czy też to nam pokazuje, jak wielkim przestępstwem wobec Boga, jak wielkim złem jest grzech, jest nieposłuszeństwo Bogu. Tak, Adam z Ewą nikogo nie zabili. Nie dopuścili się, można powiedzieć, takim naszym ludzkim rozumieniu, jakiejś wielkiej zbrodni. Po prostu zjedli to, co było zakazane, ale za swój grzech, za swoje przestępstwo otrzymali karę śmierci. Więc to nam pokazuje, że w Bożych oczach to, co zrobili, to, co zrobił Adam z Ewą, było naprawdę ogromnym, wielkim przestępstwem, ogromnym złem. To nam pokazuje, jak wielkiego zła względem Boga dopuszcza się człowiek, który łamie Boże przykazanie, które jest dobre, sprawiedliwe i święte. Więc to nam pokazuje, jak bardzo grzech znieważa Boga, który jest dobry, sprawiedliwy i święty. Czasami, jeżeli mamy dzieci, to czasami denerwujemy się na nie, czy też wyrażamy swój gniew, ponieważ chcemy być dobrymi rodzicami, chcemy im zabezpieczyć różne rzeczy i dajemy im różne rzeczy, a z czym się spotykamy z powrotem? Niewdzięczność, brak docenienia, brak podziękowania. Tak, więc i jesteśmy gniewami, to nas dotyka, to nas boli generalnie, tak? Bo widzimy, że my zrobiliśmy pewien wysiłek, a oni tego w ogóle nie docenili, czy nie rozumieją tego. I tak samo my postępujemy względem Boga. Bóg, który jest dobry i sprawiedliwy i święty, dał nam wszystko, czego my potrzebujemy. Stworzył nas, zabezpieczył nasze potrzeby, prawda? Wyznaczył nam granice, dał wszystko to, co jest dobre, co jest sprawiedliwe i święte, a my w zamian mu pokazaliśmy, można powiedzieć. Więc grzech jest ogromnym złem, które jest okazane przy Bogu. A Bóg jako władca wszystkiego nie będzie pozwalał, aby ktoś go znieważał. On jest Bogiem. On dba o swoją cześć i nie będzie pozwalał, aby ktoś go znieważał. Dlatego grzech przeciwko Bogu jest tak wielkim przestępstwem z Bożego punktu widzenia. Zatem z punktu widzenia Bożego prawa, tak? Z punktu widzenia Bożego prawa, grzech, jaki by nie był, zasługuje w równym stopniu na potępienie i wieczną karę. Jeżeli ktoś jest przestępcą prawa, to zasługuje na karę, która jest nałożona za jego złamanie. Czy złamanie Bożego prawa, czy złamie Boże prawo kradnąc bochenek chleba, czy złamie je mordując człowieka, to prawnie, czy według prawa, jeden i drugi akt jest takim samym przestępstwem, ponieważ otrzymuje taką samą karę. Tak było w przypadku Adama i Ewy, kiedy zostali ukarani śmiercią za zjedzenie zakazanego owocu. Mówi nam też o tym Jakub w swoim liście, w drugim rozdziale, wersety 10-11. Kto bowiem wypełniałby całe prawo, a przekroczyłby choćby jedno przykazanie, tak, całe prawo, ale przekroczyłby choćby jedno przykazanie, złamałby choćby jedno przykazanie, ten już nie wypełnia prawa. Ten już nie wypełnia prawa, jest przestępcą. Ten przecież, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, a zabijasz, jesteś winny wobec prawa. I na tej samej zasadzie idąc krok dalej. Jeżeli nie kradniesz, czyli jeżeli nie zabiłeś, a kradniesz, jesteś winny wobec prawa. Jeżeli nie kradniesz, ale pożądasz w swoim sercu, to jesteś winny wobec prawa. A ponieważ jest jedna kara za grzech, to jeżeli pożądałeś, to jesteś winny tak samo, jakbyś kogoś zabił, chociaż tego nie zrobiłeś. To może być trudne. Jak zatem Bóg sądzi? Bóg ocenia posłuszeństwo człowieka względem jego prawa moralnego, które streszcza się w dekalogu i w dwóch przykazaniach miłości. Jak Bóg sądzi? Weryfikuje jego uczynki, to jak żyje, czy zachowuje Boże przykazania, czy nie. Jeżeli posłuszeństwo człowieka nie jest doskonałe, wtedy jest traktowane jak nieposłuszeństwo, jak przestępstwo. A przestępstwo przeciwko Bogu, który jest władcą wszystkiego, jest zniewagą, która pociąga za sobą karę śmierci. Co Boży sąd zatem oznacza dla nas? Co w związku z tym, że Bóg w ten sposób sądzi? Ponieważ kogo Bóg sądzi? Bóg sądzi każdego człowieka, czyli nas. Więc wniosek, można powiedzieć, jest logiczny. Jeżeli próbujemy określać, czy ktoś postępuje dobrze lub źle, to nie powinniśmy tego robić w oparciu o to, co nam się wydaje dobre lub złe, ale powinniśmy to robić w oparciu o to, co Bóg określił jako dobre lub złe. Naszym punktem odniesienia nie powinna być nasza intuicja, nasza własna moralność czy nasze sumienie, ponieważ one mogą być spaczone przez grzech. To jak ktoś strzela, lubi, jak ktoś strzela, to rozumie, że szczerbinka musi być wyregulowana i też muszka musi być wyregulowana, bo jeżeli któraś z tych dwóch jest nie dobrze ustawiona, to chybi celu, a grzech to jest chybić celu. Więc my jako ludzie, nasze szczerbinki, można powiedzieć, moralne, nasze muszki moralne, one mogą być rozregulowane. W związku z tym my chybiamy celu. Więc nasza moralność musi być punktem odniesienia, ale Boża moralność, Boże moralne prawo, ponieważ ono jest dobre, jest sprawiedliwe i święte. Więc naszym punktem odniesienia powinno być prawo, prawo Boże. To z kolei prowadzi do tego, że nasza ocena czyjejś moralności, tego, czy ktoś jest dobry czy zły, nie powinna wynikać z tego, co widzimy na zewnątrz wyłącznie. Bo na zewnątrz nam się może wydawać, że człowiek jest w porządku. Ale Bóg mówi nam, że On oczekuje posłuszeństwa całego człowieka, doskonałego posłuszeństwa zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz Niego. Więc nie, nasza ocena, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy złym, nie powinna wynikać z tego, co widzimy. A my widzimy tylko to, co jest zewnętrzne. To z kolei nas prowadzi do kolejnej rzeczy, że jeżeli oceniamy czyjąś moralność, to czy ktoś jest dobry czy zły, to nie powinniśmy porównywać z innymi osobami, bo tak najczęściej robimy, prawda? Tak najczęściej robimy, kiedy inaczej jak byłem dzieckiem, teraz widzę, jak moje dzieci to powtarzają, przychodzą ze szkoły, jaką ocenę dostałeś? 3. No ale trzeba się jakoś, czy tam 3, czy 2, czy 1, znaczy jak nie ma problemu, jak 5 jest, prawda? Ale jest problem, jak jest coś niżej. I wtedy, no ale dlaczego 3? I wtedy jest usprawiedliwienie. Tata, ale większość klasy dostała gorzej. Tak? Skąd my to znamy? Większość klasy dostała gorzej, w związku z tym moja trójka jest bardzo dobra. I tak dzieci oczekują, żebyśmy to traktowali. No oczywiście my nie chcemy jako rodzice, tak? Truja jest truja. Mnie interesuje cała klasa, mnie interesujesz tylko ty. Więc, ale my właśnie mamy tą tendencję, żeby się porównywać. Jeżeli próbujemy definiować czy weryfikować, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy złymi, to bierzemy kogo? Bierzemy złego do porównania się, bo wtedy wypadamy lepiej. Wtedy wypadamy na dobrych. Ja nie jestem jak ten Hitler, który zabił miliony, wojnę wywołał, drugą światową. Nie jestem jak ten Stalin, który zagłodził ileś tam milionów ludzi, prawda? Ja nie jestem tak. Ja nie dopuściłem się żadnej zbrodni. Nie jestem jak ten sąsiad śpun, nie jestem jak ten sąsiad dealer, nie jestem jak ta sąsiadka, co baluje cały czas. Ja takich rzeczy nie robię. W związku z tym ja jestem dobry. Prawda? W związku z tym ja jestem dobry. Ciekawe, że nikt się nie porównuje z tymi lepszymi. Na przykład z Jezusem. Nikt się nie porównuje z Jezusem. Więc zawsze znajdzie się ktoś gorszy od nas. Więc to porównanie z inną osobą, ono nigdy nie odda rzeczywistości, ponieważ ono jest względne. Ono jest względne. To porównanie jest względem kogoś gorszego niż my, więc oczywistym jest, że zawsze będziemy wypadać lepiej. Więc właściwe jest, żeby zamiast porównywać się z innymi osobami i chlubić się tym, jacy my wspaniali jesteśmy w porównaniu z innymi, to lepiej wziąć właściwą miarę, miarę, którą stosuje Bóg i porównać siebie z Bożym moralnym prawem. Zweryfikować nie tylko swoje uczynki, ale swoje myśli, swoje pragnienia, swoje ambicje, swoje dążenia, swoją wolę, żeby zweryfikować z Bożym prawem moralnym. Wtedy będziemy mieli właściwy ogląd sytuacji. Jeżeli pozwolimy, żeby Boże prawo prześwietliło nas jak rentgen, to tam już nie ma zmiłowania. Tam już nie ma zmiłowania, tam już nie ma kombinowania, ponieważ wychodzi wszystko. Tak, rentgen, prześwietlenie rentgenowskie pokazuje wszystko, co jest w środku. Prawda? Więc tutaj już nie ma, jeżeli pozwolimy, żeby Boże prawo prześwietliło nas jak rentgen, to wtedy wychodzi wszystko, jacy jesteśmy wspaniali. W cudzysłowie wspaniali. Wychodzi to, co dla ludzkiego oka nie jest widoczne, co dla ludzkiego oka nie jest oczywiste, co jest ukryte. Jezus, Pan Jezus bardzo dobrze rozumiał tę prawdę. Dlatego pewnym ludziom powiedział tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Więc my nie widzimy tego, co jest wewnątrz. My widzimy tylko to, co jest na zewnątrz. I na tej podstawie ktoś może nam się wydawać dobrym człowiekiem, ponieważ robi to czy tamto. Ale my nie znamy serca. My nie znamy serca, my nie znamy motywacji, my nie wiemy, czym ten człowiek się kieruje. Ale ponieważ jesteśmy grzesznikami, to musimy wiedzieć jedno, że grzech mówi nam, co mamy robić, że grzech kieruje nami i nasze motywacje są niewłaściwe. Nie jesteśmy w stanie spełnić tego standardu moralnego, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Więc dopiero w konfrontacji z Bożym moralnym prawem wychodzi na jaw cała prawda o nas, o tym, kim i jacy jesteśmy. Więc pytanie, jacy jesteśmy? Jaka jest prawda o nas? Jak Bóg nas widzi? Apostoł Paweł wyraził to bardzo jasno. A jaśnie się nie da. W Rzymian 3 rozdział, wersety 9-18. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków, w sensie Żydów i pogan. Oto, że wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Nie masz, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego, kto by czynił dobrze. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Oczywiście nie każdy z nas jest, że tak powiem, ma spaczoną moralność, że jest takim upadłym człowiekiem, jak tylko upaść można. Nie każdy z nas. Nie każdy z nas oddaje się, można powiedzieć, na całego grzechowi. Ale każdy z nas jest grzesznikiem, który służy grzechowi. Paweł mówi nam, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, to znaczy, że wszyscy złamaliśmy Boże prawo i jesteśmy winni. Jesteśmy przestępcami Bożego prawa, a to znaczy, że człowiek, który pomaga innym, który działa charytatywnie, który jest altruistą, bo wcale nie jest lepszy moralnie, biorąc pod uwagę Bożą moralność, od łotra, który zawisł na krzyżu. Jeden i drugi jest przestępcą prawa, zasługującym na karę, na wieczne potępienie. Jeden i drugi. Człowiek, który pomaga, który jest altruistą, czyli robi dobre rzeczy dla innych, z dobrych pobudek, który działa charytatywnie, jest tak samo upadły, tak samo grzeszny, jak człowiek, który potrafi zamordować setki czy tysiące ludzi. Jest takim samym przestępcą i zasługuje na taką samą karę. Więc jeśli rozumiesz to, na czym polega Boży sąd, to historia Łotra nigdy nie będzie dla ciebie skandaliczna i nigdy nie będzie dla ciebie nie do przyjęcia. Jeżeli rozumiesz Bożą moralność, jeżeli rozumiesz, na czym polega Boże prawo i czego Bóg od nas wymaga, to jeśli to rozumiesz, to historia Łotra będzie dawać ci nadzieję na ratunek, który jest w Chrystusie. Jeśli to rozumiesz, to historia Łotra będzie dla ciebie wspaniałą zachętą, by jak ten Łotr uznać swoją grzeszność, uznać swoją winę i w wierze zdać się na Jezusa Chrystusa. Jeśli rozumiesz, jak Bóg sądzi, to historia Łotra będzie dawać ci radość z obietnicy, jaką daje Chrystus tym wszystkim, którzy do Niego przychodzą po zbawienie, że On nikogo nie odrzuci. ale że da wszystkim tym, którzy wierzą w Niego, da życie wieczne. Więc jeśli rozumiesz, na czym polega Boży sąd i kim jesteś i na co zasługujesz, to historia Łotra w pewnym sensie jest skandaliczna, tylko że w innym znaczeniu, ponieważ to jest skandal, można powiedzieć, łaski, że Bóg takim grzesznikom, którzy dopuścili się takiej zbrodni przeciwko Bogu, którzy znieważyli Boga, Bóg daje swojego Syna, aby umarł za nich, aby wziął ich winy, aby oni mogli mieć przebaczone i odpuszczone, aby mogli żyć, aby mogli mieć życie wieczne. To jest skandal, można powiedzieć. To jest skandal, ale Bóg tak właśnie zrobił, Bóg tak właśnie postąpił. On dał swojego Syna, aby ci wszyscy, którzy są jak ten Łotr, mogli razem z Nim być w raju. Mogli razem z Nim cieszyć się obecnością Boga. Dlatego jeśli rozumiesz, na czym polega Boży sąd, jeśli widzisz ogrom swojej winy wobec Boga, to już dziś zawołaj do Jezusa. Już dziś zdaj się na Niego, a On wprowadzi cię, On uwolni cię od twojej winy i wprowadzi cię do życia wiecznego we właściwym czasie. Już da ci teraz życie wieczne, ale to pełnia zbawienia nastąpi dopiero wtedy, kiedy On powróci. Jezus, jeżeli zaufasz Mu, to On cię zbawi. Ale żeby zdać się na Jezusa, żeby przyjść do Niego, to trzeba rozumieć, na czym polega Boży sąd, jak Bóg sądzi, dlaczego tak sądzi. Trzeba rozumieć to, kim ja jestem w kontekście Bożego prawa moralnego. Amen.